Przemysław Białkowski, podcast. Dzień dobry Państwu. Powoduje białe smugi na naszych butach czy karoseriach samochodów, ale z drugiej strony sprawia, że na chodnikach czy jezdniach nie ma lodowiska. Sól drogowa, porozmawiamy o jej wadach, zaletach, o wpływie na środowisko, a gościem dzisiejszego odcinka jest doktor habilitowany Andrzej Adamski z Zakładu Chemii Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry Panie Profesorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry Państwu.
To czym ta drogowa różni się od kuchennej? Czy to jest tak, jakby porównać lemoniadę z płynem do spryskiwacza?
Ja myślę, że przede wszystkim różni się czystością. To znaczy, że sól, tą, którą spożywamy, to jest sól bardzo dokładnie oczyszczona, nawet wzbogacana w niektóre pierwiastki, jak na przykład w jod, tak, żeby nam lepiej służyła. Natomiast sól drogowa to jest sól techniczna, która oprócz chlorku sodu, tego, który jest w soli kuchennej w zdecydowanie większości, jest również zanieczyszczona różnymi innymi składnikami, które niekoniecznie zawsze sprzyjają środowisku.
A dlaczego jest taka skuteczna? Dzięki czemu?
Jest skuteczna dlatego, że jak wiele lat nas nauczyło, to doświadczenie pozwala na wykorzystywanie tej soli technicznej, którą głównie pozyskujemy z źródeł krajowych, jako dodatku przeciwodladzającego albo takiego, który pozwala topić lód, który już się utworzył, właśnie na różnego rodzaju drogach, chodnikach. Wykorzystujemy tutaj taką zasadę, która jest troszeczkę w literaturze traktowana jako coś, co się nazywa redukcja temperatury punktu krzepnięcia roztworów zawierających chlorek sodu w tym przypadku. I tymi roztworami, to jest roztwór właśnie wody, z chlorku sodu w wodzie, który krzepnie w nieco niższej temperaturze niż normalnie czysta woda, czyli nie w temperaturze 0 stopni, tylko w temperaturach niższych, w zależności od tego, ile tego chlorku sodu dodajemy. Wykorzystujemy tutaj taką zasadę, że żeby się mógł utworzyć lód, dipole wody, czyli cząsteczki wody, muszą się odpowiednio zorientować. Jony sodu i potasu wchodzą pomiędzy te dipole i nie pozwalają utworzyć struktury lodu. I w związku z powyższym, dzięki temu zyskujemy, bo lód nam się nie tworzy, pomimo tego, że temperatura spada.
A czy jest jakaś temperatura, przy której sód przestaje działać?
Tak, przyjmuje się, że poniżej temperatury minus 7, minus 10 stopni zwłaszcza, stosowanie chlorku sodu jako środka przeciwko, środka odgladzającego albo zabezpieczającego przed lodem, nie jest efektywne. Wówczas dochodzi również do zamarzań takiej mieszaniny wody z lodem.
Redukcja temperatury punktu krzepnięcia, jeśli dobrze zdążyłem zapisać, a jeszcze wrócę do tej soli kuchennej. Czy te właściwości byłyby podobne? Innymi słowy, tak już mówiąc totalnie wprost, czy gdybyśmy wysypali gdzieś na schody czy chodnik taką zwykłą sól kuchenną, to też by zadziałało?
Oczywiście tak.
Okej, okay, ale tu pewnie trochę gorzej z dostępnością.
To chodzi o cenę. No, sól techniczna jest tańsza niż taki rafinowany, bym powiedział, chlorek sodu, którego używamy w kuchni. No i w tej sytuacji nie ma potrzeby wykorzystywać tej soli kuchennej, która już jest do dyspozycji naszej jako środek spożywczy.
Wspomniał Pan na samym początku o skutkach środowiskowych. Myślę, że tutaj, o ile powiedzieliśmy o niewątpliwych zaletach, jak to działa, dlaczego działa, przy jakich temperaturach, no to teraz pora przejść do wad. Na co wpływa, jak działa w ten negatywny sposób sól, gdy mówimy o środowisku? No możemy tutaj domyślać się, że chodzi po pierwsze o rośliny, po drugie też o zanieczyszczanie wód, co zresztą no i tak się łączy, więc proszę powiedzieć, jak to zostało zbadane i no jak wyglądają te wady soli drogowej, przyjmijmy takie nazewnictwo.
Zasadniczo te wprowadzanie jakiegokolwiek chemicznego czynnika do środowiska w dużych ilościach za każdym razem zakłóca funkcjonowanie ekosystemów. I to jest ogólna zasada. W ramach tej ogólnej zasady także wprowadzanie chlorku sodu bądź substancji innych dopuszczonych jako środki odradzające będzie wpływało negatywnie na ekosystemy. I będzie wpływało zarówno na stan gleb, jak i na stan wód, jak i na tą ożywioną część ekosystemów, czyli roślin i zwierząt. Za każdym razem będziemy obserwowali tutaj negatywne skutki, negatywne konsekwencje. Problemem nie jest samo to, że my wprowadzamy chlorek sodu. Natomiast wprowadzamy go bardzo dużo i konsekwencje tego nadmiaru chlorku sodu są długofalowe. To nie jest tylko tak, że w okresie zimowym one się pojawiają, one są długotrwałe i skutki używania tak dużych ilości chlorku sodu odczuwamy przez cały rok. Proszę zwrócić uwagę, że w poprzednim sezonie odśnieżania, jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wykorzystano około 260 tysięcy ton soli do odladzania czy utrzymania, zimowego utrzymania dróg. Natomiast jednego tylko dnia, 2 stycznia tego roku, wykorzystano 1300 ton w Polsce jednego dnia soli, tej, która jest wykorzystywana do odladzania dróg. To są naprawdę bardzo duże zrzuty środowiskowe i one muszą się manifestować w tym, jak ta sól będzie wpływała na funkcjonowanie organizmów żywych, ale także jak będzie wpływała na stan wód i jak będzie wpływała na stan gleb. Oczywiście są to skutki negatywne, natomiast od razu powiem, my tutaj nie mówimy o jakiejś ostrej toksyczności w tym przypadku, w większości wypadków, bo i takie się mogą zdarzyć lokalnie. Niemniej jednak no, wydaje się, że to nie jest czynnik, który sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu czy organizmów żywych, czy środowiska w ogólności.
A czy są jakieś regulacje, kto w ogóle ustala, ile się sypie, gdzie się sypie, kto takie decyzje podejmuje?
Zasadniczo mamy tutaj regulacje, które są dostosowane do utrzymania dróg, to jest jedna grupa regulacji. I tutaj mamy dwa główne akty prawne. To jest rozporządzenie ministra środowiska z 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być wykorzystywane w miejscach publicznych, na ulicach, placach. I to jest jeden akt prawny bardzo istotny. I drugi to jest zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z września 2017 roku w sprawie wprowadzenia wytycznych zimowego utrzymania dróg. To są te akty prawne czy formalne, które dotyczą stosowania między innymi soli, bo są też inne substancje dopuszczone, do utrzymania dróg. Natomiast czym innym jest wykorzystywanie soli do posypywania chodników. Bo tutaj podstawę stanowi ustawa z września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ponieważ to jest ta aktywność leży po stronie gmin. I tutaj to jest ta sama ustawa, która między innymi reguluje zbieranie odpadów. W związku z powyższym to jest taka bardzo szeroki akt prawny, w ramach którego również mamy informacje, jak należy utrzymywać różnego rodzaju ciągi piesze, na przykład chodniki i tym podobne, na terenach gmin. Natomiast jeżeli chodzi o substancje, to nie tylko chlorek sodu jest dopuszczony. Dopuszczone są również chlorki wapnia i magnezu i podane są konkretne ilości, które mogą być stosowane na drogach. I tak w przypadku temperatur od minus 7 do minus 10 można sypać około od 20 do 30 gramów na metr kwadratowy chlorku sodu w przypadku, kiedy chodzi nam o zapobieganie powstawaniu oblodzeń. Natomiast w przypadku, kiedy już gołoleć występuje, można sypać nieco więcej od 25 do 30 gramów na metr kwadratowy. Możemy również stosować roztwory soli i tutaj także są odpowiednie normy. To są roztwory mniej więcej 25% do temperatury minus 6 stopni. Natomiast możemy też stosować roztwory 30% tych pozostałych chlorków, czyli chlorku magnezu bądź wapnia. Je się stosuje wtedy, kiedy temperatura spada, jest w okolicach minus 10, kiedy chlorek sodu, czyli sól ta kamienna już przestaje być efektywna jako środek przeciwoblozaniowy i przeciwzamarzaniowy. W związku z tym tak to wygląda z punktu widzenia formalnego. My nie mamy możliwości stosowania dowolnej substancji. Z punktu widzenia formalnego muszą to być te środki, które są dopuszczone, czyli albo rodzaje solanek, albo właśnie stałe substancje. Możemy natomiast dodawać takie środki jak na przykład gresy, żwirki i inne tego typu substancje. One tutaj mogą być wprowadzane również, dlatego że one poprawiają przyczepność i również działają przeciwpoślizgowo.
A czy istnieje coś takiego jak sypanie prewencyjne, no nawet w sytuacji, gdy może się okazać, że to nie jest potrzebne? Z prognozami bywa różnie. Mamy często komunikaty wydawane o możliwym wystąpieniu gołoledzi, bo to zwykle tak jest formułowane na określonym obszarze kraju. No ale może się też zdarzyć tak, że no realnie ta gołoledź nie wystąpi, czy ten mróz o takich wartościach prognozowanych nie wystąpi. Czy to jest tak, że zwykle działa się jeszcze z jakimś marginesem i robi się to prewencyjnie, no czy jednak to muszą być takie twarde wytyczne, wskaźniki, według których to wszystko zaczyna funkcjonować, ten system zaczyna funkcjonować?
Myślę, że tutaj właściwym adresatem tego pytania byłaby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, dlatego że ta pragmatyka, w jaki sposób oni działają prewencyjnie, to jest informacja, którą mogliby dostarczyć bezpośrednio przedstawiciele właśnie głównej dyrekcji, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast problem polega na tym, że trudno jest prewencyjnie bardzo długie odcinki dróg traktować różnego rodzaju środkami, które przecież kosztują. W związku z tym raczej praktyka jest taka, żeby traktować je wtedy, kiedy rzeczywiście takie zagrożenie gołoledzią występuje w rzeczywistości. Natomiast należy zwrócić również uwagę, że w części krajów w ogóle używanie soli kamiennej do posypywania dróg nie jest praktykowane. Z jednej strony dlatego, że temperatury zimą spadają tam znacznie poniżej minus 10 stopni i w tym momencie ta sól nie jest efektywna, a wykorzystywanie chlorków magnezu czy wapnia jest z kolei zbyt kosztowne w dużej skali, więc to się po prostu nie bardzo opłaca i nie bardzo jest po co takie metody stosować. Stosuje się po prostu metody znacznie mniej ingerujące w środowisko i wykorzystuje się tutaj różnego rodzaju właśnie żwir, gresy, jakiegoś rodzaju kompozyty, które utrudniają, które poprawiają przyczepność i albo stosuje się tak jak w Szwecji białe drogi, czyli po prostu ubity śnieg, po którym samochody wyposażone w odpowiednie ogumienie mogą się poruszać. W Polsce my nie mamy możliwości stosowania na przykład opon z kolcami, które poprawiałyby przyczepność, natomiast w niektórych krajach tego typu rozwiązanie jest dopuszczone. W części krajów w ogóle uważa się, że ze względu na ochronę zwłaszcza roślinności nie powinno się stosować soli w takiej ilości. Stosuje się również mieszaniny takie jak na przykład jakiś piasek, stosuje się różnego rodzaju rozwiązania eksperymentalne, o których być może jeszcze będzie okazja powiedzieć, natomiast niekoniecznie musi to być chlorek sodu. W Polsce działanie prewencyjne w niektórych miejscach być może jest wdrażane, tego do końca nie wiem, tak jak powiedziałem, Generalna Dyrekcja może tutaj udzielić informacji, na jakich zasadach oni wyjeżdżają i zaczynają sól aplikować na drogi. Natomiast z praktyki wiemy, że zwykle akcje pod tytułem posypywanie dróg się pojawiają wtedy, kiedy już występuje oblodzenie, kiedy już występuje zagrożenie, kiedy są skargi, kiedy widać, że rzeczywiście ten stan dróg nie jest specjalnie bezpieczny, więc wprowadza się tego typu rozwiązania. Zresztą to samo jest z chodnikami.
To mówiąc jeszcze trochę więcej o tych alternatywach, czy, no bo gdy rozmawiamy o soli, przepraszam, to nie jest nic nowego. Natomiast czy jest być może jakaś nowa, ciekawa alternatywa do odśnieżania czy odladzania dróg? Czy tutaj, bo pan wspomniał, akty prawne, jeśli dobrze pamiętam, to 95 rok, najstarszy z nich, czyli 30 lat temu. Tak się zastanawiam, czy cokolwiek w tej dziedzinie mogło się zmienić przez te 30 lat i czy te przepisy są aktualne, też regulują te wszystkie związki chemiczne, które mogą być używane, a być może pojawiły się jakieś inne obiecujące, które no, mogą być znacznie bardziej skuteczne, a jednocześnie mniej obciążające dla środowiska.
Oczywiście tak, tego typu rozwiązania są badane, ponieważ chlorek sodu przecież nie jest jedyną substancją jonową, która może sprzyjać obniżeniu punktu krzepnięcia wody. W związku z powyższym tego typu substancji jest cały szereg. Natomiast ja za chwilę przejdę do szczegółów, natomiast zwrócę uwagę na dwa problemy. Jeden problem to jest problem skali, a drugi problem to jest problem ceny. Za każdym razem, jeżeli stosujemy jakąś substancję, nawet technicznej jakości, w tak dużej skali, to naprawdę trzeba się głęboko zastanawiać nad tym, czy na przykład postać tej substancji będzie na tyle dobra, żeby można było na tyle odpowiednia, żeby ją można było rozrzucać maszynowo, żeby ją można było odpowiednio przechowywać, żeby na przykład nie była higroskopijna. Przecież te magazyny, które muszą być przygotowane na sezon zimowy, one mają zabezpieczyć taką substancję w takiej postaci, która się później daje aplikować. Do tej soli technicznej, czy drogowej, mówiąc kolokwialnie, już są dodawane środki przeciwzbrylające i tym środkiem przeciwzbrylającym jest heksacjanożelazian 2 potasu, zwany też żelazocjankiem potasu, więc już wprowadzamy tutaj dodatkową substancję. W przypadku innych materiałów, które można byłoby w ten sposób wykorzystywać, zawsze musimy się zastanawiać nad tym, jaka jest trwałość takich materiałów, ile by to kosztowało, gdyby w takiej skali próbować takie materiały stosować. Natomiast jeżeli chodzi o to, co można byłoby tutaj stosować, oczywiście różnego rodzaju kruszywa to są te materiały, które są z jednej strony trwałe, z drugiej strony dają się łatwo rozrzucać, dają się aplikować, zwiększają przyczepność, poprawiają tarcie, no i w związku z tym cała gama różnego rodzaju materiałów tutaj jest możliwa, zarówno naturalnych, jak i syntetycznych. Druga grupa materiałów to są materiały eksperymentalne. Stosowano na przykład nawet cukier czy melasę jako te substancje, które można byłoby na chodnikach przynajmniej stosować w tego typu celu. Natomiast zakłada się, że metodami, które są w 100% ekologiczne, znaczy w 100%. One są, ponieważ nie wprowadzają dodatkowych substancji. Natomiast oczywiście, jeżeli to są, tutaj maszyny będą wykonywały odladzanie, no to tutaj poziom zrównoważenia środowiskowego zawsze możemy tutaj sobie dyskutować i on może być poprawiony, ale chodzi tutaj o odladzanie mechaniczne. Odladzanie mechaniczne, czy ubijanie śniegu, plus stosowanie właśnie tych środków czy materiałów, które poprawiają przyczepność, nie będących substancjami z grupy jakichś konkretnych związków chemicznych, tylko raczej materiałami mineralnymi albo materiałami syntetycznymi poprawiającymi przyczepność. To są te elementy, które są rozważane. Oczywiście zawsze możemy stosować piasek, zawsze możemy stosować o odpowiednim uziarnieniu, bo tutaj na to też są normy. No i możemy stosować też jakiegoś rodzaju materiały odpadowe, które się dają w ten sposób wykorzystać. stosowano w wielu wypadkach jakieś żwiry, jakiegoś rodzaju popioły i tym podobne rzeczy. Z punktu widzenia środowiskowego trzeba za każdym razem sobie jednak zadać pytanie, czy w odciekach nie będą te materiały dawały jakichś negatywnych efektów, bo stosowanie popiołów na przykład może dawać różnego rodzaju negatywne efekty. Poza tym to są z kolei substancje, jak na przykład trociny choćby, które później mogą być rozwiewane. W związku z tym znowu mamy efekt środowiskowy negatywny, bo w ramach utrzymania dróg po zimie z kolei tego typu materiały, kruszywa, piasek, one muszą być zbierane w tym sensie, że nie można tych materiałów zostawić na drogach, dlatego że będziemy mieli innego rodzaju negatywne efekty środowiskowe. Natomiast no, trzeba też sprawdzać właśnie, co się będzie pojawiało w odciekach, bo to też nie jest kwestia obojętna.
Mówił pan wcześniej o tym, że inne kraje w różny sposób podchodzą do tego, jak radzić sobie z oblodzeniami. Zależy to oczywiście od warunków, od pogody. Całkiem niedawno, kilka czy kilkanaście dni temu, czytałem taką informację o tym. To jest trochę off topic, ale myślę, że ciekawa rzecz. O tym, że Łotwa otworzyła kilkunastokilometrowy odcinek lodowej autostrady czy lodowej drogi. Jednocześnie słyszymy w Polsce o wielu przypadkach nagłaśnianych i takich napiętnowanych, powiedziałbym, nieodpowiedzialnego zachowania, wchodzenia na ród. I teraz jakby nie chcę absolutnie, żeby pan relatywizował czy zachęcał, natomiast chciałbym zapytać z takiego już naukowego punktu widzenia, bo myślę, że to dla wielu osób jest bardzo interesujące. No jak to sprawdzić, jak to zbadać? Kiedy to wchodzenie czy wjeżdżanie wręcz na ród jest bezpieczne, a kiedy nie? Od czego to zależy i w jaki sposób to się sprawdza?
Ja powiedziałbym tak, że i wchodzenie, i wjeżdżanie na lód za każdym razem powinno być traktowane jako potencjalnie niebezpieczne. Tutaj nie ma żadnych reguł, które pozwalałyby określić w sposób praktyczny, jaka ta grubość pokrywy lodowej jest. Z uwagi na to, że grubość pokrywy lodowej będzie po pierwsze niejednolita, i to, że w jednym miejscu mamy ten lód stosunkowo gruby, to bynajmniej nie znaczy, że na całym akwenie czy na całym cieku lód właśnie tak będzie się tak zachowywał, że nie będzie powodował zagrożenia, jeżeli będą osoby się na nim pojawiały.
A od czego to zależy, że na środku akwenu będzie ta pokrywa mniejsza, a kilka metrów obok już...
Tak może być, ale to jest zależne od bardzo wielu czynników. To jest zależne od tego, jaki to jest akwen, jak dynamiczny jest nurt. Zależne jest również od tego, jaki jest skład tej wody na różnych przecież wysokościach. W związku z tym to nie jest tak, że my możemy w sposób jednoznaczny podać receptę na to, jak sprawdzić, czy taki zamarznięty ciek bądź akwen jest bezpieczny, czy też nie. Co do zasady, raczej traktowałbym to za każdym razem w ten sposób, że jest to ryzyko i to jest ryzyko, które osoba wchodząca na lód musi brać pod uwagę, a ściślej generalnie nie powinna w ogóle się na lodzie znajdować, z uwagi na to, że nawet cieki, które potencjalnie nie stwarzają zagrożenia, w momencie, kiedy setmy są oblodzone, w momencie, kiedy taka osoba się pojawi i dojdzie do pęknięcia lodu, w tym momencie konsekwencje nawet na ciekach czy akwenach, które potencjalnie nie będą traktowane jako skrajnie niebezpieczne, może dojść do bardzo szybkiego wychłodzenia, ktoś się nie może wydostać i zaczynają być tutaj bardzo dramatyczne sytuacje, więc raczej traktowałbym to za każdym razem w ten sposób, że nawet jeżeli na dalekiej Syberii czy w krajach bałtyckich w związku z doświadczeniami, które mieszkańcy mają, są w pełni przekonani, że lodowa autostrada to jest dobry pomysł i atrakcyjny, to raczej nie robiłbym z tego zasady, traktowałbym to w ten sposób, że jest to jakiegoś rodzaju ciekawostka lokalna i jeżeli ktoś się na to decyduje, to powinien brać pod uwagę również możliwość wystąpienia negatywnych konsekwencji takich działań. Ponieważ nie za każdym razem, nie każdy akwen, nie każdy zbiornik wodny, nie każdy lód będzie się zachowywał tak samo.
No i brać odpowiedzialność za to, a to rzeczywiście bardzo poważna sprawa, wpuszczenie ruchu samochodowego oficjalnie na taki zamarznięty akwen, co przypomnę, niedawno miało miejsce w Łotwie. Pięknie dziękuję za wytłumaczenie tych wszystkich ciekawostek dotyczących z jednej strony soli drogowej, ale też bardzo aktualnego tematu medialnego i niebezpiecznego na pewno w naszych warunkach, czyli lodu. Profesor Andrzej Adamski, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Zakład Chemii Środowiska. Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję. Nawzajem wszystkiego dobrego.
Państwu też dziękujemy, a ja zachęcam i zapraszam na kolejne odcinki wideokastów Zielonej Interii. Przemysław Białkowski. Do widzenia, do zobaczenia.